Ta audycja gości na naszej antenie już od ponad roku. Prezentujemy w niej najciekawsze relacje historyczne ze spotkań z UFO, niezidentyfikowanymi istotami, nieznanymi zwierzętami i zjawiskami, których współczesna nauka nie potrafi bądź też nie chce wyjaśnić. Audycja spotyka się ze sporym zainteresowaniem z Waszej strony, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy słuchacze, oto setny odcinek audycji
Z kart historii.
Śmierć w bazie Maguire. 18 stycznia 1978 roku Jeff Morse i jego partner, strażnicy z bazy lotniczej Maguire, na własne oczy widzieli krążące nad wojskowym terenem świetliste kule. Niebawem skierowano ich na udział w akcji poszukiwawczej, która miała nieoczekiwany skutek. Wyjaśniono im, że żandarmi strzelali do dziwnej istoty, która pobiegła w stronę ogrodzenia. Nad ranem Morse zauważył leżące na drodze zwłoki. To nie był człowiek. Słowo wstępu. Niniejszy tekst miał pierwotnie być zalążkiem książki o wydarzeniach z bazy Maguire. Miałem nadzieję, że jej wydanie pozwoli mi powiązać ze sobą końce tej zagadki. Moim celem było spotkanie z innymi głównymi bohaterami tych wydarzeń i dotarcie do dodatkowej dokumentacji. Mimo obiecujących początków, niewiele z tego wynikło. Choć mam świadomość, że śledztwo w tej sprawie jeszcze daleko do finału, opiszę to, co do tej pory udało się ustalić. Spotykając się wiele razy z głównym świadkiem i korespondując z nim przez lata, uzyskałem pełny obraz jego osobowości, pochodzenia i kariery. Dziś jest on absolwentem czołowych krajowych uniwersytetów w zakresie stosunków międzyludzkich i zarządzania biznesem. Był to człowiek w pełni otwarty na współpracę, dostarczający wszystkich niezbędnych szczegółów. Gdy mieszkał w Virginii, zgodził się, abym spotkał się z jego żoną i przyjaciółmi. Innym razem Leonard Stringfield, który jako pierwszy otrzymał informację o tej sprawie, umówił świadka z moim bratem Benem oraz Bruce'em McCabe. W późniejszym okresie mężczyzna zgodził się także na złożenie oficjalnego oświadczenia, czego świadkami byli m.in. Don Berliner i Rob Swietek. Wstęp wydaje się konieczny, by naświetlić postać naszego informatora. Na chwilę obecną nie mam wątpliwości, że przekazana przez niego relacja jest autentyczna, a ponieważ dotyczy zdarzenia, które było de facto przestępstwem, ma ona szczególne znaczenie. Kiedy dowiecie się Państwo, o co chodzi, zrozumiecie, dlaczego zajmujący się sprawą oficerowie nie zdecydowali się na kontynuowanie śledztwa w tej sprawie. Oto historia zajścia, które dosłownie odmieniło życie pewnego funkcjonariusza policji lotniczej. Ujawniając swoją wiedzę Stringfieldowi i mnie, człowiek ten naraził się na powtarzające się groźby. Niniejszy tekst został stworzony przy jego współudziale. Gdy noc przechodziła w dzień. Sierżant Jeff Morse, nazwisko fikcyjne, i jego partner z sił porządkowych lotnictwa, sierżant Mark Larimer, patrolowali teren należący do bazy lotniczej Maguire AFB w stanie New Jersey, placówki, w której stacjonowały samoloty bojowe i gdzie przechowywano pociski jądrowe. Służący w 418 Szwadronie Policji Bezpieczeństwa funkcjonariusze odpowiadali za porządek i bezpieczeństwo bazy. Wszystko zaczęło się typowo, jednak trwające od 23 do 7 rano służba z czasem przerodziła się w szereg przedziwnych wydarzeń. Do godziny pierwszej w nocy funkcjonariusze sprawdzili obszar mieszkalny, teren samej bazy i przeprowadzili inspekcję budynków, nie spodziewając się, że coś może zakłócić ich pracę. Wszystko wydawało się pod kontrolą. Morse kontynuował rodzinną tradycję służby w mundurówce. Rok po służbie w zwykłej policji, gdzie trafił po ukończeniu lotniczej szkoły policyjnej w Lackland w stanie Texas, rozpoczął pracę w bazie Maguire, co uważał za wyróżnienie. Oprócz śródrocznego szkolenia, przeszedł także kurs walki w Camp Bullis w San Antonio. Noc 18 stycznia 1978 roku była mroźna, wietrzna i sucha. Na niebie widać było iskrzące się gwiazdy i księżyc. Jak na złość, w patrolowym sedanie zepsuło się ogrzewanie, a Morse starał się ponownie je uruchomić. Choć często pracował sam, tamtej nocy przydzielono mu partnera, którym był Mark Larimer. Lotnicze służby porządkowe i ochronne nosiły te same uniformy i insygnia. Ich funkcjonariusze mieli też prawo do noszenia broni i dokonywania aresztowań. Ich nadzorcą był dowódca szwadronu, odpowiednik komendanta żandarmerii w siłach lądowych. Głównym zadaniem strażników była ochrona samolotu samolotów i arsenału przed intruzami, szpiegami, sabotażystami itd. Radio w samochodzie Morsa i Larimera milczało, jak zwykle podczas zimowych nocy. Ponieważ nic się nie działo, Mors postanowił zapoznać kolegę z procedurami związanymi z patrolowaniem bram wjazdowych do bazy. Po pierwszej powiadomił przełożonego, że może na chwilę zwolnić strażników przy jednym z wejść, którzy w tym czasie mogą zrobić sobie przerwę. Po jakimś czasie obu funkcjonariuszy skierowano do rzadko używanej bramy piątej, leżącej na tyłach placówki, w miejscu, gdzie styka się ona z bazą Fort Dix. Jadąc w tamtym kierunku, Morse i Larimer usłyszeli w radiu dziwne komunikaty. Przejęty głos donosił o obecności niezidentyfikowanych świateł, które zaczęły pojawiać się w różnych miejscach. Funkcjonariuszom nakazano, by mieli oczy otwarte na wszystkie dziwne wydarzenia. Uznając początkowo ten komunikat za żart, mężczyźni zatrzymali auto i wyszli sprawdzić, czy rzeczywiście coś widać. Ku ich zdziwieniu wysoko na niebie znajdowały się niebiesko-zielone światła. Był to niezwykle intrygujący spektakl, za który na pewno nie odpowiadały samoloty. Obserwatorom zdawało się też, że UFO wykonuje nad bazą skomplikowane akrobacje lotnicze. Obiekty poruszały się w tej i z powrotem, kilkakrotnie zmieniając układ, który, jak ustalił Morse, składał się z 12 świateł poruszających się na linii północ-południe. Widok powietrznej aktywności wprawił świadków w zakłopotanie, gdyż trudno było powiedzieć, co może odpowiadać za to zjawisko. Według Morse'a pierwsza formacja składała się z dwóch rzędów obiektów, które następnie przeszły w układ przypominający strzałę, a następnie w półksiężyc. Potem obiekty niespodziewanie rozpierzchły się w różnych kierunkach. Czy był to jakiś rodzaj fajerwerków? Po czasie spędzonym na zastanawianiu się, co to było, funkcjonariusze wrócili do samochodu, mimo że obserwacje UFO nad bazą Maguire trwały jeszcze przez jakiś czas. Sierżant Bill Kleninger, kolega Morse'a, który poinformował go o obserwacjach, był nieco zmieszany. Jako oficer dyżurny przyjmował od żołnierzy coraz to nowe relacje o obserwacjach świateł i to do niego należały pierwsze decyzje, co robić dalej. Około 3:30 Morse usłyszał odgłos syreny, który dobiegał od drogi znajdującej się tuż za ogrodzeniem bazy. Pędzący radiowóz policji stanowej New Jersey zdawał się ścigać coś w kierunku Fort Dix, bazy armii amerykańskiej, która graniczyła z Maguire AFB od południowego zachodu. Obie placówki posiadały wspólny system komunikacji i służby porządkowe. Co ciekawe, wkrótce do pościgu włączył się samochód żandarmów z Fort Dix, co było dość nietypowe, ponieważ nie wolno było im opuszczać wyznaczonych rewirów. Morse uważał, że coś musiało stać się w budynkach cywilnych w pobliżu bramy pierwszej. Takie incydenty miały prawo się wydarzyć, gdyż Fort Dix, jako baza otwarta, dość często przyciągał intruzów. Wkrótce jednak dyżurny poinformował strażników, że policja chce uzyskać pozwolenie na wejście na teren Maguire przez bramę piątą, w pobliżu miejsca, gdzie styka się ona z Fort Dix. Sierżant Kleninger poprosił Morse'a i jego kolegę, aby udali się tam i towarzyszyli policjantowi w rozpoznaniu. Gdy zbliżali się do bramy, usłyszeli, jak Kleninger przekazuje informacje swojemu odpowiednikowi z Fort Dix. Rozmowa była bardzo ożywiona i dotyczyła patrolu żandarmerii, który rzucił się w pościg za czymś niezidentyfikowanym. Padły też słowa o strzałach. Morse po wpuszczeniu policjanta zapytał go, co się wydarzyło. Jak się okazało, żandarmi ścigali nisko lecący obiekt latający, który, czymkolwiek był, kierował się w stronę ogrodzenia. Według relacji był to owalny obiekt emitujący niebieskawo-zielone światło. Problem pojawił się, gdy ze ścigającymi urwał się kontakt i nie wiadomo było, co dokładnie się z nimi dzieje. Kleninger poinformował Morse'a przez radio, iż z Fort Dix otrzymał nowe informacje. Poprosił go też, aby zadzwonił do niego z budki przy bramie. W rozmowie wyjaśnił, że nawiązano ponowny kontakt z zaginionymi funkcjonariuszami, którzy przekazali relację o spotkaniu z niezidentyfikowanym obiektem oraz jego pasażerem. Funkcjonariusze powiedzieli, że obiekt unosił się bardzo blisko ich auta, po czym nagle, jakby znikąd, pojawiła się jakaś istota. Miała około 1,20 m wzrostu, była koloru brązowo-szarego, miała nieproporcjonalnie dużą głowę, długie ręce i chude ciało. Przerażeni do granic żandarmi spanikowali i pięciokrotnie wystrzelili w jej kierunku, oddając także jeden strzał w stronę dziwnego pojazdu. Jak mówili, reakcją obiektu było natychmiastowe wystrzelenie w niebo, w kierunku przelatującej eskadry UFO. Morse i Larimer widzieli podobno ten moment, jednak nie byli w stanie określić, skąd nadleciała zagubiona kula. Wciąż zszokowani żandarmi relacjonowali, że ranne stworzenie zaczęło uciekać w kierunku ogrodzenia bazy Maguire, gdzie urywał się po nim ślad. Podążając za rozkazami, Morse odeskortował policjanta na nieużywaną szosę w pobliżu ogrodzenia bazy, gdzie przy pomocy latarek i świateł samochodu starano się zlokalizować zgubę. W pobliżu znajdowało się kilka zaparkowanych F4 i parę składów amunicji. Morse starał się dowiedzieć od dyżurnego, czego w ogóle szukają. Powiedziano mu, że chodzi o kogoś lub coś postrzelone przez żandarmów, co mogło przedostać się na teren bazy. Czas mijał, a dwa samochody przeczesywały powoli obszar, wystrzeliwując promienie latarek w mrok nocy, w nadziei znalezienia intruza. Po jakimś czasie policjant stwierdził, że ma zbyt wiele na głowie, aby bawić się w poszukiwania i zamierza za jakiś czas wrócić do rutynowych obowiązków. Ponieważ ekipa nie znalazła niczego wzdłuż ogrodzenia, podążyła szosą wiodącą do głównej drogi. Co ciekawe, Morse ujrzał wkrótce, że żołnierze, którzy po drugiej stronie ogrodzenia przeczesywali teren, skupili się w jednym miejscu, w pobliżu punktu, gdzie nieużywana szosa gwałtownie skręcała na wschód. Wyglądało na to, że udało się zlokalizować zaginionego lub jego ciało. Morse absolutnie nie spodziewał się, jak za chwilę się zdziwi. Wkrótce on i towarzyszący mu policjant zatrzymali swe samochody, widząc w odległości 15 metrów leżącą na ziemi postać. Nie mieli pojęcia, w jaki sposób mogła ona przejść przez ogrodzenie. Przez kilka sekund siedzieli w bezruchu, po czym Morse poinformował dyżurnego o swoim odkryciu. Jak to wygląda? Zapytał Kleninger. Ma jakieś 1,20 m wzrostu, jest siwo-brązowe, ma grubą głowę i długie ręce. Odparł Morse, z trudem zachowując nad sobą kontrolę. Wkrótce funkcjonariusze wysiedli z aut i zaczęli kierować się w stronę ciała. Nie podeszli jednak bliżej. Pierwszą rzeczą, na którą zwrócili uwagę, był silny zapach amoniaku wyczuwalny w powietrzu. Stojąc w niedużej odległości od ciała, wszyscy zadawali sobie jedno pytanie. Co to do cholery jest? Morse zrozumiał, że rozkazy, które otrzymał od Kleningera, wynikają z dyrektyw przekazanych mu przez wyższe dowództwo. Polecono mu, że przed podejściem do istoty musi odeskortować policjanta poza granicę bazy. Ten protestował, jednak znaleziska dokonano na terenie należącym do bazy i jasne było, do kogo należą dalsze obowiązki. Wszyscy cywile musieli opuścić teren Maguire AFB. Zadaniem Morse'a było zabezpieczenie miejsca zbrodni i oczekiwanie na przyjazd śledczych, którzy niebawem mieli się tam zjawić. Odstawienie policjanta za bramy powierzono Larimerowi, podczas gdy na miejscu pozostał Morse, do którego dołączyły dwie grupy strażników. W eterze wrzało. Zadaniem Morse'a stało się donoszenie oficerowi dyżurnemu, co dzieje się na miejscu. Kto przybył i kto poprosił o wejście na zabezpieczany teren, choć samemu świadkowi zabroniono zbliżać się do ciała. Z tej grupy należało oddzielić tych, którzy chcieli przyjść i popatrzeć z ciekawości. Z racji panującego chaosu, jego zadanie było jednak utrudnione. W ciągu 30 minut od znalezienia ciała na miejsce przybyło kilkunastu nowych strażników, których Morse wziął za siły wsparcia. Choć myślał, że zostaną oni wyznaczeni do patrolowania obszaru, ci przejęli dalsze czynności. Jak zauważył, byli to uzbrojeni ludzie, którzy nie przypominali mu śledczych z AFOSI, czyli Biura Dochodzeń Specjalnych Amerykańskiego Lotnictwa Wojskowego. Ostra broń u przybyłych nie była niczym niezwykłym. Ktoś mógł zadecydować o jej użyciu w przypadku szczególnego zagrożenia dla bazy. Morse, który miał przy sobie jedynie rewolwer, dowiedział się przez radio, że ekipa, która przejęła śledztwo, była grupą inżynieryjną. Morse obserwował zdarzenia na miejscu z pewnej odległości, zajęty przydzielonym mu zadaniem. W ciągu następnych dni znacznie zintensyfikował się poziom zagadkowości wydarzeń, w których Morse brał udział, co uświadomiło mu, że była to akcja informacja dotycząca czegoś bardzo niezwykłego. Z tego, co się dowiedział, wynikało, że znalezione ciało nie należało do człowieka. Widząc je z odległości kilkunastu metrów, odniósł wrażenie, że skóra istoty wydawała się lepka lub wężowata. Dziwne zajście starał się tłumaczyć na różne sposoby. Myślał na przykład, że ciało należało do jednego z miejscowych bezdomnych, ale to nie tłumaczyłoby tak wielkiego poruszenia. Zabezpieczając teren w czasie akcji, Morse widział na miejscu dowódcę bazy, komendanta żandarmerii oraz dowódcę AFOSI, którzy najprawdopodobniej znali pełnomocnictwa ekipy inżynieryjnej i przyglądali się jej działaniom. Epilog. Rano personel wojskowej kliniki spryskał ciało bliżej nieokreślonym płynem, zaś pracujący na miejscu ludzie umieścili je w skrzyni, którą umieszczono na pokładzie samolotu transportowego, który przybył z bazy Wright-Patterson AFB w stanie Ohio. Funkcjonariusze biorący udział w akcji zostali przesłuchani, zmuszeni do zaprzysiężenia tajemnicy, a następnie rozdelegowani do różnych baz wojskowych, m.in. do Niemiec i Japonii. Morse trafił na Guam, jednak nim to się stało, w bazie Wright-Patterson został drobiazgowo przesłuchany przez czterech funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach. W 1980 roku, na niedługi czas przed końcem służby, usłyszał on w radiu o badaniach Leonarda Stringfielda i skontaktował się z nim. Pociągnęło to za sobą szereg gruźb, które w ciągu lat wysuwano pod adresem Morse'a, utrudniając mu także podjęcie pracy w jednej z federalnych agencji porządku publicznego. Autor Richard Hall, ufoevidence.org. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra. www.infra.org.pl. Czytał Ivelios. Richard Hall był amerykańskim ufologiem, członkiem grupy NICAP, dyrektorem Fund for UFO Research, instytucji gromadzącej środki na rzecz badań nad UFO, a także redaktorem naczelnym MUFON Journal. Zmarł w 2009 roku.